Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o pustynnych robaczkach, a i troszkę o książeczkach, czyli taki popkulturowy kwartalnik o rzeczach bieżących, pierwszy taki w tym roku.
Jaki odcinek update'owy. Stwierdziliśmy, że dawno nie było odcinka update'owego. Postanowiliśmy Wam taki odcinek zaserwować i od razu też przepraszamy tutaj za spóźnienie. Andrzej, dlaczego?
Wiedziałem, że mnie wrzucisz na tą minę. Nie, no moja wina. Tematy zdrowotne jak zwykle, tylko tym razem gdzieś tam się po prostu działo dużo takich cięższych rzeczy. Ja też powiem Ci szczerze, że jest taki moment, że jak już się za dużo psuje, tak wiesz, w sensie zdrowotnie, to zaczynasz być tym na tyle przytłuczony, że nie masz ochoty na robienie niczego i na kontakt z nikim. I to był taki moment, że ja po prostu potrzebowałem się odciąć tak naprawdę trochę i od ludzi, i od w ogóle świata zewnętrznego, i od właściwie wszystkich takich normalnych moich aktywności. Pozbierać tę głowę, teraz już jest zdecydowanie lepiej, więc też po prostu jestem w stanie wreszcie z tobą usiąść i coś pogadać.
Tym bardziej, jeśli miałeś faktycznie tutaj mówić anginę parę dni temu właściwie.
A to na dodatek, to już tak na koniec, jeszcze po prostu mnie, wiesz, przywaliła, wiesz, poza takimi normalnymi problemami, to jeszcze mnie zgięła angina już także w ogóle.
Ja właśnie ścieśnie z Andrzejem sobie nagrywamy czasami takie, no po prostu korzystamy z komunikatora Telegram, gdzie zresztą jak i na innych komunikatorach możecie sobie zamiast napisać wiadomość, to nagrać. Jako, że my po prostu gęba nam się nie zamyka, no to czasami mamy problem z tym pisaniem, z tej epopei. Nikt nie ma czasu, żeby tyle przycisków naciskać i tyle literek wklepać, więc sobie nagrywamy. No i ja już słyszałem przed przyszłym weekendem, kiedy mieliście nagrywać, że Andrzej, o Marcin! Jest ciężko, nie? Mówię, Andrzej, czy ty przypadkiem nie będziesz chory zaraz, nie? Czy już choroba nie puka do twoich drzwi? A Andrzej mówi, że zobaczymy. No i bach, angina. No ale wiesz, jak to jest. Wiosna, panie sierżancie, u nas już temperatura po 18 stopni w Krakowie. I jak to jest? Człowiek już wybiega, wiesz, wybiega po prostu rozebrany, po prostu w bluzie, wiesz, w jakichś dresach sobie do sklepu. A tu, wiesz, zawsze mama mówiła, oj, Marcin, wiesz, Andrzejku, te pierwsze pogody to bywają takie zdradliwe, załóż tą czapkę, czapkę, mamo, czapkę, nie? No i tak to jest, i Andrzej nam zachorował. Zresztą ja też muszę wam powiedzieć, że jestem dosyć mocno zakatarzony, bo też to wszystko, co mama tukła do głowy przez te lata, że te pierwsze oznaki wiosny są takie lekko zdradliwe. Ja oczywiście kwitowałem stwierdzeniem, aha, mamo, a później byłem chory.
To jest normalne. Powiem ci, że z tą czapką i szaliczkiem to trochę tak faktycznie jest. Wiesz, ja jeszcze dodatkowo oczywiście, wiesz, wychodzę z basenu, więc tam na samochód blisko, dojdę, nie? No i tak.
Jak usłyszałem, że Andrzej na basen chodzi, to od razu no to się zacznie. Wiecie, jak to jest po basenie? Nie wysuszysz się dobrze, tylko plus jak masz odporność Andrzeja, czyli żadną. To jest właściwie taki synonim. Moglibyście właściwie wrzucić do języka polskiego takie stwierdzenie, że jaką masz odporność na Andrzeja. A, okej.
Ojej, to prawda. I zgadzam się z tobą. O, można byłoby tak mówić faktycznie. No to dobra. Co, to może przejdziemy do filmu albo coś, żeby tak zejść trochę ze mnie, nie?
Ja bardzo przepraszam, że tak wyśmiałem te przypadłości, ale tak jak sam mówiłem, że ja sam jestem zakatarzony, dlatego właśnie mam otwarte okno na oścież, że tak powiem. Nic się nie nauczyłem, ale wolę być chyba chory i zakatarzony, niż siedzieć w zdusznym pokoju, co mnie
ale
zawsze
dobijało.
Ale tak,
ja też mam okno otwarte i od razu w ogóle przepraszam, mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś bardzo słychać, bo postaram się to w postprodukcji wszystko usunąć, ale po pierwsze sąsiedzi robią remont, a po drugie, i tam chodzą wiertarki non-stop, a po drugie, już zaczął się sezon, gdzie dzieci są z przedszkola wypuszczane tuż pod moje okno.
Słyszałem już to zło tak, biegające.
Więc tam wiem, że w tej chwili są na dole, bardzo to słychać i mam nadzieję, że bramka po prostu wybramkuje to wszystko, kiedy nie mówię, więc mam nadzieję, że będzie okej. Natomiast w ogóle, jeżeli ktoś z Was jest z nami po raz pierwszy, to podcast Retronauci 2000 to miejsce, gdzie rozmawiamy o przeróżnych dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000, o filmach, grach, serialach, ale również o naszych wspomnieniach związanych z popkulturą lat 80. i 90. I dzisiaj wyjątkowo odbiegamy sobie od takich tematów popkulturowych gdzieś tam retro. Zresztą może nie wyjątkowo, bo czasami zdarza nam się nagrywać takie odcinki bardziej bieżące. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, gdybyśmy spróbowali podjąć ten temat w formie może kwartalników, żeby też nie zarzucać was takimi treściami współczesnymi, ale żebyśmy mieli możliwość sobie o nich porozmawiać, bo my z Marcinem też Na pewno, jak wiecie, lubimy gadać, lubimy się wygadać o takich rzeczach, które gdzieś tam na bieżąco gramy, czytamy i tak dalej, więc tutaj stąd też właśnie taki odcinek dzisiaj. No i spośród takich dużych tematów, bo powiem wam, że to jest niby początek roku, ale właściwie przez te pierwsze 3 miesiące udało się już pojawiło się bardzo dużo ciekawych rzeczy, zarówno gier, filmów, trochę też seriali, książek i tak dalej, więc tutaj jest naprawdę o czym porozmawiać i takim tematem chyba numer jeden, od którego chcieliśmy sobie zacząć, no to jest na pewno Duna, bo zresztą jeżeli nas słuchaliście już od jakiegoś czasu, to wydaje mi się, że mieliśmy odcinek o Dunie jako takiej.
Tak, mieliśmy, pamiętam, że się zachwycaliśmy.
Gdzieś rozmawialiśmy, tak, o poprzedniej Dunie, więc na pewno możecie się cofnąć i posłuchać sobie takiego odcinka dedykowanego Dunie. Tutaj wybraliśmy się obaj z Marcinem na Dunę 2 i jeszcze ze sobą celowo nie rozmawialiśmy na ten temat w ogóle i powiem ci szczerze, że ja jestem mega ciekawy twojej opinii, bo ja cię trochę namówiłem, żebyś na ten film wyszedł tak, sobie. Tak. To było tak, że mówię, Marcin, dobra, idź, bo sam poszedłem, mówię, dobra, zobaczymy, jestem tak nastawiony umiarkowanie optymistycznie. Ja wyszedłem bardzo pozytywnie zaskoczony filmem i mówię, Marcin, idź. I teraz jestem ciekawy tego, co mi powiesz.
Mhm. No tak, no wiesz, poza tym byłem na jedynce i to też byłem w kinie, za co w ogóle bardzo dziękuję, nie wiem, przypadkowi, bo generalnie rzadko do kina chodzę, muszę wam przyznać, że nie wiem, ciężko mi się zebrać, zwłaszcza na takie długie filmy, no bo jednak ta Duna to prawie 3 godziny trwała, dla mnie to jest dosyć dużo. To jest ogromny minus kina dla mnie, że tego nie można zapauzować. Nie można iść się normalnie wysikać.
O tak, na tym filmie to powiem ci, że ciężka sprawa, nie? Bo to jest tak długi film, że tam dużo osób wychodziło siku w trakcie.
Tak, dokładnie, no nie, wiecie, to są różne potrzeby, czy tam chcesz sobie picia dolać, no cokolwiek. No ja to w kinie zawsze mnie dobijało. No ale wiecie, to też nie jest tak przerąbany film jak Oppenheimer, nie? Który był chyba tam ponad 3 godziny, czy na chociażby Irlandczyk, pamiętam taki film Irlandczyk z De Niro, który miał chyba 3 godziny 40, coś takiego. No ja ten film oglądałem u siebie w domu, wyobraźcie sobie, na jakimś serwisie streamingowym na 2 razy. Więc oglądanie go w domu na 2 razy, wiecie, po prostu stopowałem po 1,5 godziny, później sobie znowu włączałem, znowu kolejne 1,5 godziny, stopowałem, gdzieś tam dokończyłem. No to jest sporo, a wysiedzieć tyle w kinie i to naprawdę bez potrzeby wstania i bez ścierpniętego dupska, naprawdę jest niezłe wyzwanie. No ale dobra, wracając do Duny. Zebraliśmy się w końcu na tą Dunę, w ogóle ciężko było się dostać na 2. Ciężko się było w ogóle gdzieś w Krakowie wbić, bo kina są zawalone, były ludźmi na tą Dunę. Ja nie wiem, czy generalnie ludzie tak zaczęli chodzić do kina, czy to jest w ogóle fenomen Duny, ale wydaje mi się, że to drugie.
Nie, to jest akurat fenomen Duny. A powiedz mi w ogóle, byłeś na jakimś takim większym ekranie, typu gdzieś tam, wiesz, jakieś IMAXy czy coś? Czy
Tak. Byliśmy normalnie w Cinema City, więc dosyć duży ekran. A IMAX to nie jest takie, że 3D, czy coś takiego?
Niekoniecznie. To znaczy nie musi być wersja 3D, tak? Po prostu. Oni mają swoje takie specyficzne ekrany. Nie, bo ja byłem, wiesz, to akurat na takim, ja też byłem akurat w cinema, natomiast byłem na takim normalnym, mniejszym ekranie z tego względu, że te duże faktycznie wszystkie seansy były zawalone i nie dość, że poszedłem o jakiejś takiej godzinie porannej, to jeszcze, wiesz, to jeszcze po prostu na mniejszy ekran przez to.
Tak, no ja parę dni wcześniej sobie cieszę się, że zamówiłem te bilety, bo jeszcze sala była taka, no, w miarę. Natomiast jak przyszliśmy, no to, wiecie, naiwnie sobie myśleliśmy po drodze, że rzucimy sobie kurtki na jakieś miejsca wolne obok, to se rzuciliśmy. Powiem wam, że gdzie sięgnąć, w lewo, w prawo okiem, tam ludzie po horyzont byli po prostu do tego... No nie, no w ogóle te kina tam nie rozwalają, w ogóle co teraz się dzieje tam? Ktoś jadł burrito, ktoś jadł jakiś tam popcorn, to już jest passé dawno. Ktoś tam jakieś nachosy z jakimś sosem jadł. Ja pierdzielę, tam się pachniało jak w restauracji po prostu na tym filmie. Nie no, dawno w kinie nie byłem. Dla mnie to tak popcorn to chyba taki max. Nawet wiecie, jak są sceny takie ciche, to ja ten popcorn tak cicho gryzę, bo mam takie tak wrażenie.
Rozmiękczasz buzi tak, żeby się rozpuścił trochę naprawdę, najpierw, zanim pociamkasz.
Naprawdę, mam takie wrażenie, że wiecie, że to słychać, jak ja chrupię na całą salę, a takie chipsów to w ogóle nie byłbym w stanie zjeść. Tak więc ciekawie się w tych kinach porobiło z ofertą gastronomiczną, można by powiedzieć. No dobra, ale przechodząc do samego filmu, bo coś nie mogę do tego tematu przejść. No, piękny film, super film, naprawdę, no znowu to samo co w jedynce, dla mnie niesamowitego, czyli przede wszystkim ujęcia, muzyka, no ujęcia są, to jest niesamowite, to jest takie niebo perfekcjonistów. Jeśli jakiś budynek ma kształt, nie wiem, litery T na ekranie, to gwarantuję wam, że ta T będzie idealnie na środku.
O, symetrycznie.
Idealnie kadrowane po prostu, dokładnie. W ogóle ten ogrom przedstawiony w tych scenach, często to wyglądało jak jakieś grafiki z pism fantasy, gdzie pokazuje na przykład jakiś fragment jakiejś planety, gdzie jest jakiś ogrom, jakichś budynków niesamowicie wielkich, takich monumentalnych i dużo było takich właśnie scen w tym filmie, gdzie gdzieś tam tylko coś się ruszało w jakimś rogu, ktoś tam, nie wiem, jakiś marsz, przemarsz ludzi był, natomiast bez kitu, to mi wydawało mi się, jakby to była jakaś po prostu mała, jakby taka nieruchoma grafika z małą domieszką animacji. No i do tego kolorystyka, to jest dla mnie kolejna rzecz, no naprawdę niesamowita. Nie bali się tutaj nią w ogóle manipulować. To znaczy praktycznie momentami film zmieniał się z filmu kolorowego w czarno-biały. I to było tak płynne przejścia, że muszę wam przyznać, że to nie było nagle coś takiego, że sobie pomyślałem, ups, chyba im się coś tam w reżyserce w tym kinie spierdzieliło. Tylko nagle uświadomiłem sobie, że już od 10 minut film jest czarno-biały. I tak sobie myślę, kurczę, jak to pasuje, skoro ja tego nawet nie zauważyłem tak od razu. No wiecie, może ja też mam trochę takie klapki na oczach, jestem takim typowym, zwykłym, prostym widzem, nie widzę tego jak Andrzej, który wam tu walnie pewnie cały wykład na ten temat. Natomiast
jakbyś mnie znał, szykuję się i już jestem gotowy, już jestem w blokach startowych, jestem po tobie, więc nie stoję na pole position, ale jestem na drugim miejscu i zaraz będę, wiesz, już cisnął.
Oj, zaraz mnie będziesz dublował w tym temacie, jestem tutaj pewny. Natomiast to jest właśnie niesamowite, jeśli, wiecie, nie chcę wam tutaj, broń Boże, niczego mówić, dlatego, że nie chcę wam spoilować, jest to na tyle świeży film, jeszcze leci w kinach, że będę tutaj unikał mówienia, co się dzieje na ekranie, czy o jakiej frakcji tu mówimy, czy cokolwiek. Natomiast no, to jest niesamowite, potrafię film przejść z kolorów sepi, właściwie z normalnych kolorów, do kolorów sepi, do czerni i bieli, z powrotem do kolorów i wszystko to się tak dzieje płynnie, naturalnie, w zależności od pokazywanych scen, planet, czy różnych emocji, które chyba mają wywołać dane sceny. I to jest coś niesamowitego, to było coś pięknego, no do tego muzyka pasująca po prostu w 100%. Naprawdę film był dla mnie cudowny, ale skwituje to jednym stwierdzeniem. Jedynka chyba lepsza.
Wiesz, że mam podobne odczucia właśnie a propos jedynki, że mam wrażenie, że jest lepsza. Natomiast to są tutaj, to są tak małe różnice, że ja nie mogę w ogóle się przyczepić, nie mogę powiedzieć, że ten film mi się nie podobał, czy coś było nie tak. Po prostu jedynka robiła mega wrażenie, bo wprowadzała cię w ten świat, tak?
I
to było dla ciebie to wszystko to było nowe. I wiesz, i te ujęcia, które były w jedynce, które pokazywały taki monumentalizm, one były kręcone z bardzo z daleka na takich, wiesz, obiektywach, które, no takim powiedzmy bardzo mocnym zoomie, tak, nazwijmy to tak prostymi słowami, to powoduje, że te wszystkie rzeczy, które są dalej teoretycznie za bohaterem, one się wydają gigantyczne, bo jak kręcimy szerokim kątem, to podejdziemy sobie gdzieś blisko do tego bohatera, to co jest za nim nam bardzo maleje, a oni zastosowali odwrotnie bardzo długie obiektywy i pokazywali tam te wszystkie statki, coś, to było, widać było, że to jest monumentalne. Tutaj w dwójce akurat w ogóle dużo mniej było takich ujęć, oni tu się skupili na innych ciekawych rozwiązaniach, ale faktycznie jedynka podobała mi się troszeczkę chyba bardziej, chociaż muszę przyznać, że tutaj były takie momenty, gdzie no po prostu wizualnie no to była mega, mega uczta, bo po prostu wiesz, po pierwsze ty tam... Na przykład jazda na tym czerwiu, w momencie kiedy mamy, wiesz, to pierwsze podejście do pierwszej próby, wiesz, jazdy na czerwiu, w momencie kiedy... On na tego czerwia wsiada i po prostu ten cały piach, który wali ci w ten ekran, to po prostu no, sprawiało na mnie takie wrażenie, jakbym dosłownie realnie tym piachem w twarz dostawał. To było tak suche w połączeniu z tym dźwiękiem, z tym wszystkim. Po prostu powiem ci szczerze, że byłem mega zaskoczony tą kwestią jazdy na tym czerwiu, jak to wygląda. No po prostu pięknie to zaprezentowali. Poza tym wiesz to, że oni kręcili wszystko na pustyni. Realnie na pustyni, że to nie było, wiesz, jakoś tam potem ten piasek dodawany w CGI i tak dalej, tylko że jednak wybrali się na pustynię i wszystko było na pustyni kręcone, to po prostu widać, tak? Że to nie jest sztucznie generowane gdzieś tam, wiesz, ten piach, po którym idą, no to nie jest jakiś tam, wiesz, kawałek studia, tylko że to faktycznie realnie jest pustynia, to dużo zmienia. I ja bardzo lubię, kiedy ktoś jednak podejmuje taką próbę, wiesz, kręcenia filmu, no trochę bardziej ambitnie. I wiadomo, że nie wszystko jesteśmy w stanie pokazać gdzieś tam bez efektów specjalnych. No, w zasadzie przy takim filmie no to jest to niemożliwe, ale tutaj jednak bardzo dużo rzeczy było zrobionych po prostu obiektywem, po prostu kamerą i to mi się bardzo podobało. Wiesz, pierwsza rzecz, na jaką zwróciłem uwagę, to to, że ten film nie traktuje nas tak trochę jak idiotów, powiedzmy, czyli tak jak bardzo dużo w tej chwili współczesnych filmów czy seriali, gdzie wszystko jest tłumaczone po 5 razy, gdzie aktorzy sami sobie tłumaczą po prostu w dialogach, tak zwana ekspozycja w dialogach, gdzie sami sobie, wiesz, tłumaczą, co się dzieje, żebyś ty zrozumiał. Tutaj dużo rzeczy możesz wyłapać, jeszcze więcej rzeczy możesz wyłapać, jeżeli znasz książkę, ale zwróć uwagę na to, jak grali aktorzy. Na przykład cały romans między, wiesz, dwójką głównych bohaterów jest pokazany w zasadzie na takich bardzo krótkich ujęciach na twarze, gdzie obserwujesz tą mimikę i jesteś w stanie bardzo szybko zauważyć, że hej, to jest jakiś już rodzaj zauroczenia, a tutaj już spoglądają na siebie, wiesz, to jest takie charakterystyczne spojrzenie, które wyłapujesz po prostu nawet jeżeli sam, nie wiem, polubiłeś jakąś dziewczynę, masz po prostu nawet lat, powiedzmy tam naście, czy dopiero zaczynasz rozumieć te kwestie emocji i tak dalej, to wystarczy, że spojrzysz na to, jak ktoś popatrzył na ciebie i już wiesz, że tutaj coś zaiskrzyło, wiesz, że coś się zadziało. I tutaj obserwujemy to samo, że tutaj są takie momenty, wiesz, gdzie, powiem ci szczerze, że ja byłem zaskoczony tym, jak Zendaya zagrała w kilku scenach, bo po prostu ona naprawdę w momencie, kiedy pokazuje rozczarowanie, czy nadzieję, czy zauroczenie, szczególnie gdzie jest ta końcowa scena, gdzie ona się nagle dowiaduje, że sorry, ale nic z tego wszystkiego, z tego całego romansu nie będzie, bo po prostu Paul wybiera w tym momencie...
Cicho, może nie ma co spoilować, wiesz, zgadzam się z tobą w 100%. Faktycznie ten zawód na jej twarzy to takie rozgoryczenie właściwie, bo ona się przed tym...
To jest tak... krótkie ujęcie, to są 3 sekundy, a nagle rozumiesz wszystko, nie?
Tak, dlatego że to właściwie masz absolutną rację, bo przeszło mi przez głowę to samo. Ona to świetnie pokazała. Ona pokazała tą mimiką swojej twarzy na początku filmu, tą swoją mimiką, że to takie... podejście do tego gościa, takie bardzo
do
zachowawcze.
Do Pola, takie pogarda taka nawet pogarda, bym powiedział,
pogarda,
że tam była
taka, dokładnie, taka pogarda, która przeszła później w taką chęć zdystansowania się do tego wszystkiego, że coś ona jednak zaczynało w niej pękać i zaczynała coś czuć, zaczynali się zbliżać, ale ona jednak chciała ten dystans trzymać, bo logika pewnie mózg jej podpowiadał, że hej, no dobra, serce może szybciej ci zabiło, ale to nie ma przyszłości i w ogóle nie pakuj się w coś takiego. Przechodząc w jakąś tam fazę już praktycznie zauroczenia, miłości, aż do tego rozczarowania, rozgoryczenia, no spektrum właściwie emocji na jej twarzy jest faktycznie niesamowity i to trzeba przyznać, że no, aktorstwo jest tutaj na wysokim poziomie.
Mhm. Tak, więc tutaj to było świetnie pokazane. Dużo też było takich ujęć, bardzo bliskich ujęć w ogóle na twarzy. Tego nie było tyle aż w pierwszej części. Tutaj te zoomy były czasami na twarz tak bardzo, wiesz, zbliżone, że miałeś w zasadzie odcięty gdzieś tam czubek głowy, niemalże kawałek nawet dołu gdzieś tej twarzy, znaczy może nie twarzy, ale głowy gdzieś tam przycięty, więc tutaj widać było, że ten nacisk na tą mimikę jest bardzo mocno postawiony i to w sumie jest okej, bo mieliśmy naprawdę kawał dobrego aktorstwa tutaj zaprezentowany, więc ja byłem bardzo zadowolony pod tym względem, plus faktycznie no były takie sceny, gdzie ja aż powiem ci szczerze, że zaciskałem poślady, bo czułem taki dyskomfort bardzo duży. Tutaj taką sceną na przykład był ten pojedynek młodego Harkonnena na tej arenie, to co mówiłeś, ten pojedynek właśnie w czarno-białym nakręcony. I on, tam był taki moment, gdzie już wiesz, że on zaraz ten nóż wbije przeciwnikowi, ale po prostu wiesz, że to zrobi w jakiś obrzydliwy sposób. I ja już powiem ci szczerze, miałem takie fajny sufit, a tam głośniki powiesili, już po prostu już odwracałeś
wzrok. Ciebie samego to boli, bo już tak. Czekasz, bo już cię to boli, jakbyś co najmniej ty tym nożem dostał.
Tak, miałem taki, nie wytrzymam, już wbij mu już ten nóż, przejdźmy do następnej sceny, bo nie wytrzymam po prostu, nie? Więc to napięcie było mega. Poza tym, wiesz, oni w ogóle w bardzo ciekawy sposób nakręcili całą tą scenę, która jest teoretycznie czarno-biała, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że normalnie jak zamienisz obraz na czarno-biały, to on po prostu widać, że jest czarno-biały. Tutaj coś było nie tak z tym obrazem, nie? Wiesz,
to
zauważyłeś, że to ciało jest takie nienaturalnie jasne, że w ogóle te
kolory... Ale to kolory prawda, to moje stwierdzenie czarno-białe, to powiem wam szczerze, że jak to teraz Andrzej mówi, to był... Tak sobie uświadomiłem, że to był taki skrót myślowy, bo musiałem to do czegoś porównać. Chyba najłatwiej to było po prostu porównać do czerni i bieli, do obrazu czarno-białego. Natomiast tak jak teraz mówisz, faktycznie to nie był taki stricte czarno-biały obraz.
Bo to był bardzo ciekawy sposób kręcenia. Generalnie wszystko wynika z tego, że na GD Prime, czyli na tej planecie Harkonnenów, tam w książce mieliśmy pisane, tutaj w filmie nie wiem, czy to gdzieś w którymś momencie padło, ale oni mieli coś takiego jak czarne słońce, znaczy tak określane jako czarne słońce. I ono dawało właśnie takie wrażenie braku kolorów w tym swoim świetle. Teoretycznie mieliśmy to tak mniej więcej, powiedzmy w skrócie, w książce wytłumaczone. Natomiast tutaj postanowiono nakręcić całość za pomocą kamer, które rejestrowały spektrum podczerwone zamiast tego normalnego światła. I to jest w ogóle... Ja się zacząłem zastanawiać już gdzieś tam nawet w kinie, czy to nie jest ten sposób robione, bo jest cały dział, może nie dział, tylko po prostu część fotografów lubi fotografować aparatami, które rejestrują właśnie światło podczerwone zamiast takiego tradycyjnego światła, dlatego że to daje bardzo ciekawe efekty. Jak na przykład spojrzysz na zdjęcie, nie wiem, drzew, które są sfotografowane w ten sposób, to masz białe liście. Zamiast, wiesz, koloru takiego normalnego, zresztą to też zależy, jakie jeszcze filtry do tego zapniesz i tak dalej, ale kolory całkowicie są poprzekręcane, wszystko się nie zgadza. Właśnie widzisz taki obraz, jakbyś patrzył na totalnie jakąś obcą planetę, bo po prostu światło podczerwone, którego my normalnie nie widzimy, daje bardzo fajne efekty w momencie, kiedy odetniemy to normalne światło widzialne dla naszego oka, tak? I to jest, wiesz, zdjęcia wyglądają kompletnie inaczej niż to, co widzimy. Po jednej stronie mamy to spektrum, wiesz, podczerwieni, jak potem mamy to światło widoczne, w zasadzie wcześniej mamy światło widoczne, a na samym gdzieś tam drugim krańcu mamy światło podczerwone, czyli UV. I w zasadzie wiesz, że UV jesteśmy tam w stanie częściowo zobaczyć i też wiesz, że jak poświecisz sobie, nie wiem, na przykład latarką UV na różne rzeczy, to wszystkie te rzeczy wyglądają dziwnie, nie? No to tutaj jeszcze jesteśmy w stanie to zwykłym gdzieś tam naszym okiem zarejestrować. To, co było kręcone w podczerwieni, tego na co dzień nie jesteśmy w stanie zaobserwować. Żadnej nie mamy takiej, wiesz, latarki czy coś, bo po prostu tego nie widzimy. No to światło podczerwone to jest ewentualnie stosowane, nie wiem, w kamerkach na przykład security gdzieś tam i tak dalej, bo po prostu nie widzimy, że coś świeci, ale gdzieś to światło mimo wszystko na...
Czy może nawet w noktowizorach na przykład?
Tu ci nie powiem, nie jestem specjalistą od noktowizorów. Okay. Natomiast faktycznie ta podczerwień tutaj zrobiła mega robotę i wyglądało to bardzo ciekawie. Powiem ci szczerze, że zastanawiam się, jak oni wpadli na ten pomysł, czy faktycznie gdzieś ktoś z nich widział takie zdjęcia w ten sposób robione. Bo ja pierwszy raz, jak zobaczyłem zdjęcia robione w podczerwieni, to powiem ci, że to była jakaś tam wystawa w jakimś miejscu i spojrzałem na te zdjęcia na początku, bo to nie był główny punkt wystawy i pomyślałem sobie, ale ktoś poszalał w Photoshopie, po prostu poprzekręcał te suwaki we wszystkie możliwe strony. Potem dopiero doczytałem, że to są zdjęcia robione w technologii podczerwieni i mówię, o kurde, ciekawy temat. I zacząłem sobie w tym grzebać i jak tutaj zobaczyłem te zdjęcia, to mówię, dobra, to chyba było zrobione w ten sposób i faktycznie okazało się, że to zastosowali taki ciekawy pomysł.
Tak? Nie no, triki tutaj, że tak powiem, operator kamery, jak i cała postprodukcja, no to myślę, że warta jest jakiejś nagrody. Zresztą
wizualnie
chyba...
jest to naprawdę moim zdaniem uczta. Idziesz po prostu, nawet jeżeli nie jesteś zainteresowany filmami science fiction, a wiem, że dużo osób może nie być zainteresowany science fiction, to tutaj idziesz po prostu popatrzeć na piękne ujęcia i naprawdę najeść się tym obrazem. O.
Chociaż wydaje mi się, że właśnie tak jak powiedziałeś na początku, jeszcze więcej działo się takiej oczu dla uczty w części pierwszej. I
tak, to prawda,
muszę przyznać, że tam było jeszcze więcej tych ochów i achów. Tam to naprawdę patrzyłem jak zaczarowany na ten ekran, to przez długi czas. Tutaj muszę się przyznać, że już w pewnym momencie gdzieś tam, broń Boże, film mnie nie nudził, ale gdzieś tam kątem oka luknąłem na zegarek, że o ciekawe, ile już minęło. Na części pierwszej nie miałem czegoś takiego. Na części pierwszej po prostu jadłem popcorn tak, że sobie go prawie do oka wsadziłem, a nie do ust w pewnym momencie, bo już byłem taki zaczarowany przy tym ekranem. Tutaj aż takiego wow nie miałem, ale to też może dlatego, że no to wow już było z części pierwszej, to już to wiecie jak to jest. No to już drugi raz, jeśli coś robione jest podobnie, nie do końca cię zaskoczy, ale też nie można powiedzieć, że jest to słabe. To jest wciąż genialne i świetnie zmontowany materiał. No też, tak jak mówiliśmy o tych aktorach, no na przykład podobało mi się to, że ten gość, który leżał w Bali, ten taki gruby, no nie? To był ten ojciec, czy wujek tego...
A, mówisz o Harkonnenie, o Baronie Harkonnenie.
Tak, o Baronie Harkonnenie, dokładnie, który stwierdził, że zaproponowali mu tam chyba, że tą tuszę i w ogóle jego budowę można mu zrobić jakoś właśnie na post-processingu, czy to przez AI, czy przez jakieś różne inne motywy. A on stwierdził, że nie, wybrał 8 godzin
charakteryzacji.
Godzin charakteryzacji naprawdę, żeby uzyskać jednak bardziej naturalny efekt, który no, będzie wyglądał bardziej prawdziwie, co za to też szacunek. Widać, że po prostu twórcy w ten film włożyli serce i to właściwie z każdej strony, i aktorzy, i operator kamery, i później osoby, które przy tych kolorach majstrowały, jak i dźwiękowcy. Powiem wam, że każdemu chyba uścisnąłbym rękę.
Dźwięk był świetny, zresztą ty wspominałeś też o muzyce. Powiem ci, że no Hans Zimmer po prostu to jest dla mnie taka Metallica współczesnych czasów, jeżeli chodzi o muzykę filmową, bo on jest mega uniwersalny, on potrafi myśleć nieszablonowo, bo zresztą jest bardzo fajny wywiad z Zimmerem, gdzie on opisywał, jak pracował nad muzyką do Dune'y. Można nawet go obejrzeć na YouTubie, jest dostępna cała taka rozmowa z nim, gdzie on prezentuje muzyków i tak dalej. I on pada, pierwsze stwierdzenie, które pada, czy w zasadzie pytanie z jego strony, to on sobie zadał pytanie takie, że dlaczego do soundtracków, do filmów kosmicznych, czyli tam były, wiesz, i pokazane jakieś Gwiezdne Wojny i Star Trek, no w zasadzie przekrój, czy tam Aliena, jakieś fragmenty, w zasadzie mnóstwo filmów, wiesz, takich science fiction o kosmosie. Dlaczego muzyka z filmów kosmicznych, która pokazuje w ogóle obce światy, brzmi jak europejska orkiestra symfoniczna? No w zasadzie to nie powinna, tak? I on postawił na stworzenie nowego brzmienia i użył po prostu jakichś absurdalnych instrumentów. Nie dość, że wykopał bardzo absurdalne instrumenty etniczne, to jeszcze postanowił, że będą tworzyć własne, bo po prostu wybierali się do lokalnego, wiesz, sklepu gdzieś tam z rurami PCV albo coś i tworzyli po prostu własne instrumenty. Miał muzyków, którzy można powiedzieć, że są mistrzami swojego instrumentu i miał na przykład gościa od fletu i mu, wiesz, facet opowiada, no tak, no przyszedł Hans i mówi, no super, super, graj na tym flecie tak jakby wiatr wiał. No on się podrapał w głowę, mówi, dobra, dobra, chyba jestem w stanie to zrobić, po czym jeszcze Hans mu dodaje, ale tak jakby wiatr wiał z samogłoskami, graj samogłoski, nie? I gość już w ogóle ma taki mindfuck, co? Co ty wymyśliłeś? Ale udało się to oddać, nie? Jak pokazują potem, wiesz, fragment, to faktycznie słyszysz to, nie? Więc faktycznie na flecie tutaj oddany jakiś wiatr. Tam na przykład, wiesz, w pewnym momencie on się zaczął zastanawiać, hej, jednym z takich instrumentów, który mega był ważny gdzieś tam na dworach i tak dalej, kiedyś wcześniej w Europie i zresztą nie tylko, no to były na przykład dudy, to był taki królewski instrument, no to tutaj też gdzieś tam zastosował dudy, tak? Ale na przykład stwierdził, że poszedł do swojej wiolonczeliski i mówi, słuchaj, musisz zagrać na tej wiolonczeli tak, jakby to były dudy, nie? I część z nagranych tych dud, że to jest w ogóle dźwięk wiolonczeli połączony w ogóle z gitarzystą, który grał na gitarze elektrycznej, modulując dźwięk po prostu za pomocą różnych tam multiefektów, które dały taki dźwięk po prostu jakiś chory. No i zresztą te wszystkie rzeczy perkusyjne, które tam są, po prostu już film się zaczyna od takich charakterystycznych. Wiesz, to po prostu od razu słyszysz, tak, że to jest coś innego niż to, co normalnie tak, znasz z kina. Więc tak, ja tutaj Zimmera mega szanuję za to.
No, jak szybko, jak wsadzali to urządzonko takie do przywoływania tych czerwi, które uderza, rytmicznie właśnie rozchodzą się te uderzenia po to, żeby czerwie usłyszał i no tak zachęcić go, tak zanęcić, można by powiedzieć. Wyobraźcie sobie tą ciszę na ekranie, taki łup, łup, gdzie tam piasek się w oddali rusza i właśnie te dudy. I wiesz, że idzie czerw. Wiesz, że jest ogromny, zły i naprawdę wiesz. I aż cię wpycha w fotel. I to jest piękne. Ten dźwięk, to wszystko tak dokładnie oddawało to, co się dzieje. Nie można było tego zrobić lepiej. Naprawdę te dudy, o których mi tu przypomniałeś, ja trochę o nich zapomniałem, to było coś niesamowitego. I tych dźwięków było mnóstwo. I ja w ogóle bardzo szanuję takie próby tworzenia właśnie dźwięków. A uderzmy w rurę PCV jakąś tą, zobaczymy, jaki jest dźwięk w środku tej rury. A może jest ciekawy, a może poprzesuwajmy rurką metalową po nią w tym z powrotem. Może ten dźwięk szumu będzie... I to jest to. Takie właśnie myślenie, otwarta głowa w tym wszystkim i powiem wam, że ma to swój efekt na ekranie.
Ja powiem jeszcze o dwóch rzeczach, które zwróciły moją uwagę. Pierwsze to jest to, że bardzo mi się podoba to, w jaki sposób książka została zaadaptowana. To trochę wynika z tego, że jak ja oglądam adaptacje filmowe czy serialowe książek, to zawsze zastanawia mnie to, po pierwsze, wierność trzymania się oryginalnego dzieła, czyli w tym przypadku książki, to jest jedno, ale dwa, bardzo dużo wpływa na mnie to, jak bardzo lubię daną książkę. I powiem ci, że w przypadku Dune'y To nie jest ta książka, która po prostu, której zacząłem moją gdzieś tam przygodę z science fiction. To nie jest książka, która wywarła na mnie jakieś ogromne wrażenie. Dla osób starszych od nas może być niemalże Biblią. Dla mnie Duna jest okej, ale miałem duży problem, żeby przebrnąć przez kolejne książki z serii. Po prostu w pewnym momencie gdzieś tam się poddałem. Ich jest bardzo dużo, ale już nawet przez, powiedzmy, no bezpośrednie kontynuacja, druga, trzecia, czwarty tom, już powiem ci, że miałem naprawdę zmęczenie materiału i to nie jest dla mnie takie dzieło, które jest tak napisane, że ewidentnie trzeba się jego trzymać co do słowa, dlatego że w tym przypadku uważam, że pewne rzeczy dało się rozwiązać lepiej. I akurat to jest oczywiście subiektywna opinia, bo są po prostu dzieła, zresztą za dwa tygodnie będziemy rozmawiać o takim dziele, już nie będę w tej chwili zdradzał o czym, ale generalnie gdzie mamy ekranizację między innymi książki i ja tam książkę stawiam zdecydowanie wyżej niż ekranizację. W tym przypadku i w przypadku jeszcze jednej rzeczy, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, uważam, że ekranizacja jest lepsza niż oryginalne dzieło. To jest jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. A teraz druga rzecz. Duna wywarła ogromny wpływ na cały świat science fiction, na cały świat fantasy science fiction, który gdzieś potem się rodził. Nawet powiem ci, że zacząłem się zastanawiać, jak oni sfilmują część trzecią, bo w tej chwili zakończyliśmy pierwszy tom książki. Drugi tom książki, jakby tak chronologicznie, jest bardzo ciężki. Tam jest bardzo dużo po prostu, wiesz co, takich wizji Muad'Diba, który on po prostu, wiesz, w swojej głowie interpretuje wszystkie możliwe wątki, czy właściwie nici przyszłości, które gdzieś tam się pojawią i próbuje wybrnąć z tego wszystkiego. Ta książka jest cholernie ciężka. Powiem ci szczerze, że nie wyobrażam sobie za bardzo adaptacji z tego wszystkiego, ale taki mały spoiler. Jeżeli ktoś nie czytał Mesjasza Duny, to może na chwilę zatkać uszy albo przewinąć sobie do przodu. Natomiast ja cię chciałem zapytać, czy nie brzmi to w jakimś sposób znajomo? Teraz uważaj, zrobię ci mały spoiler tego, co się będzie działo w następnej części albo co się dzieje w Mesjaszu Duny, więc to jest właściwie w zasadzie sam start książki, więc jeżeli nie czytaliście, to nawet nie jest to jakiś tam, wiesz, spoiler, powiedzmy, dalszych wydarzeń, tylko samego początku. Więc na początku mamy, może tak, na tronie siedzi imperator okrzyknięty Bogiem, widzący nie tylko teraźniejszość, ale i przeszłość i przyszłość, którego armie wyruszają na podbój całego znanego wszechświata, mordując wszystkich, którzy nie chcieli uznać jego władzy. W wojnie, która ze względu na religijny charakter można po europejsku nazwać inkwizycją, chociaż jest tam nazywana dżihadem, ginie 61 miliardów ludzi we wszystkich zamieszkałych planetach całego układu. Wojna trwa tam 12 lat i tak dalej, 90 planet zostaje spustoszonych, ale jakby ta część o tym imperatorze okrzykniętym Bogiem nie brzmi ci skądś znajomo?
Tak, tak, jak najbardziej. Od razu tutaj przed oczami staje Warhammer 40 tysięcy. No widzisz, to muszę ci przyznać, że to bardzo, w takim razie nie mogę się doczekać tej trzeciej części, jeśli będzie coś takiego pokazywała, bo brzmi to naprawdę ciekawie. Ta druga część bardziej się tutaj oparła właśnie trochę na próbie jakby zrozumienia tej planety, na której znalazł się główny bohater, prawda? Gdzieś tam potoczenie jego losów. Wydaje mi się, że ta druga część to jest taki chyba być może łącznik między tym, co się będzie działo dalej, a z tego, co mówisz, będzie się działo sporo.
No wiesz, ona przede wszystkim pokazuje przemianę tego naszego głównego bohatera z ciecia do gościa, który właśnie staje się imperatorem, zaczyna rozumieć ten swój los, że on musi się temu wszystkiemu poddać i wiesz, i tutaj to jest ta przemiana jego, a następna część no to już jest taka, on już jest tym imperatorem i po prostu nagle jesteś w momencie, gdzie wszystkie decyzje, które podejmiesz, w zasadzie kończą się źle, bo on widzi przyszłość, widzi co się wydarzy i tutaj, wiesz, nawet Frank Herbert powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, że wystrzegaj się charyzmatycznych przywódców, lepiej polegać jest na własnym osądzie i własnych błędach. I tutaj on ma zamiar pokazać tego Muad'Diba, tego właściwie zbawcę Duny w zupełnie inny sposób, bo wiesz, danie Fremenom raju, gdzieś ta cała przemiana planety z powrotem w stronę zielonej planety, właściwie sparaliżuje imperium, bo i zginą te wszystkie żyjątka, które produkują melanż, albo może zostaną gdzieś tam zepchnięte na nieduże obszary pustynne, które tylko pozostaną, ale w zasadzie to paraliżuje całe imperium, nie? Więc tutaj, wiesz, no to będzie dosyć ciekawe. Zresztą
wiesz
w ogóle
co?
Tam, no...
Wiesz co, dla mnie jest tutaj ciekawe, że tak powiedziałeś, że to nie jest krucjata, tylko dżihad. On się nazywa Muad'Dib. Generalnie to jest taki, czy to nie jest taki ukłon trochę tutaj w takich, jakby strasznie mi się to wydawało takie, jakby to powiedzieć, muzułmańskie. Jak to oglądałem?
Jest.
Czułem się, jakbym oglądał właśnie tutaj bardzo dużo nawiązań do religii właśnie muzułmańskiej. Jakby sam nawet zachowania tych bohaterów, ten gość, który tak strasznie w niego wierzył i o, wiesz, aż tam brakowało jakiego maszallah, dosłownie, no naprawdę brakowało, wyglądało to 100%, jakbym oglądał.
Jest, tak, ja to samo czułem, zdecydowanie. I to bardzo widać w ogóle w tej ekranizacji, nie?
Mhm. Bardzo, bardzo w tym kierunku poszli i to zresztą bardzo pasowało, no bo Arabowie, czyli właściwie ludzie pustyni, no można by tak powiedzieć, przecież oni te tereny zajmują, więc właściwie pasowali tam 100%. To bardziej nasze europejskie inkwizycje wyglądałyby tam co najmniej dziwnie. Natomiast tak, no widzę, że to było mocno zapożyczony był, że tak powiem, ten klimat, tutaj ta religia i ta cała otoczka wokół tego i to bardzo, bardzo pasowało. I sam nawet mówisz, że to się nazywa dżihad, no to już jest bardzo, bardzo ciekawe.
Tak, tak będzie nazwane. No, zresztą w ogóle nawiązań takich z Warhammera do Dune jest więcej, bo na przykład też w ogóle w historii świata Dune mamy to, że wcześniej przez 1000 lat ludzie byli no niemalże zniewoleni przez myślące maszyny, które sami stworzyli, dlatego zakazano myślących maszyn. Podobną sytuację też mamy w Warhammerze, gdzie zobacz, że nie ma AI, tylko wiesz, po prostu zostało to wszystko zakazane ze względu na podobną sytuację, gdzieś tam właśnie bunt tych maszyn i tak dalej. Także tutaj powiem ci, że ja byłem zaskoczony, jak dużo faktycznie znalazłem w Dune z Warhammera i dopiero oglądając film, tak, który w tym momencie jeszcze nie nawiązuje do tego bezpośrednio, to zobaczyłem to wszystko właśnie.
No nie, no jak powiedziałeś, przedstawiłeś to wszystko tak, jak przed chwilą, że będzie to wyglądać, no to jest właściwie no totalnie Warhammer, więc bardzo jestem ciekawy, jak to zostanie wszystko przedstawione, no tym
tak,
bardziej,
ja też
że
jestem ciekawy.
Film? Czy to właściwie będzie serial z Warhammerem? Serial. Serial, o super, bardzo się cieszę, że to jednak serial, bo wiadomo, no serial
przez
to
Amazona
więcej odcinków.
Przez Amazona zresztą będzie robiony.
Tak, więc to bardzo ciekawe czasy tutaj dla nas nadchodzą. No generalnie jakby tak film sobie całkowicie podsumować po prostu. Myślę, że oboje się chyba z tym zgodzimy, że warto obejrzeć, warto iść przede wszystkim
tak, ja
do kina. Myślę, że naprawdę jeśli macie, no chyba, że macie w domu, wiecie, jebitny telewizor, co w sumie bardzo dużo osób teraz w domu ma, który naprawdę to kino domowe, można tak pełną odpowiedzialnością nazwać to kinem domowym, no to myślę, że za jakiś czas też obejrzeć go pewnie będzie w domu można i na pewno będą te same przeżycia, natomiast no w kinie jednak robi to kosmiczną robotę, natomiast radzę sobie wziąć jakąś gąbeczkę pod pośladki, bo już nie widziałem, że tam przed trzecią godziną nie jeden już się tak pochylał, tak kręcił do przodu, do tyłu, już widać było, że ludziom po prostu te poślady tam zdrętwiały. No, muszę przyznać, że ja osobiście parę scen z tego filmu chyba bym wyciął, czy zmniejszył, czy ukrócił, ale naprawdę niewiele. Tak, żeby po prostu ten film był łatwiejszy do zjedzenia, wiecie, bo to jest tak, jak przychodzicie do babci na obiad i ona wam da pyszne danie, ono jest ogromne. To jest, wiecie, tu jest pół kilo ziemniaków, tu jest parę łyżek nawalonych, dwa kotlety i ty wiesz, że to jest pyszne, ale tego jest dużo. I tak jednego kotleta byś sobie zostawił na jutro, a ziemniaków też byś trochę odłożył, nie? I tak miałem trochę z tym filmem, to wszystko było pyszne, czasami było za dużo. Mimo wszystko zjadłem i zjadłem jeszcze raz.
Wiesz co, bo to jest trochę tak, że myśmy się przyzwyczaili już trochę do oglądania w domu przez pandemię i ten komfort, o którym ty mówisz, to moja narzeczona też mi mówiła, że ona w zasadzie nie miałaby nic przeciwko, żeby obejrzeć to w domu, bo właśnie komfort tego, że możesz pójść do toalety, coś i tak dalej byłby większy. Ja się dziwię jednej rzeczy, której nie potrafię jeszcze u siebie zrozumieć, bo wiesz, no ja zmieniłem telewizor i jest naprawdę, w tym momencie jestem zadowolony z tego telewizora, natomiast w dalszym ciągu o dziwo dużo lepiej przyswaja mi się materiały jakieś takie właśnie filmowe i tak dalej, jak pojedziemy sobie do niej na wieś i tam nie mamy telewizora w pokoju, tylko odpalamy sobie najczęściej projektor. I o dziwo, jak oglądam filmy z tego projektora, mimo że to jest Full HD, to nie jest 4K, po drugie, no wiesz, ten obraz zawsze przez tą soczewkę jest trochę rozmazany i jakoś, kurde, dobrze mi się ogląda filmy z projektora. Jak mam ten zaciemniony pokój, tak całkowicie, że siedzimy, wiesz, w nocy po ciemku i ten projektor rzuca gdzieś tam obraz na ścianę, jest coś fajnego w oglądaniu obrazu z projektora, tak jak właśnie w kinie, czy właśnie nawet z projektora jakiegoś tam troszkę lepszego w domu. Powiem ci szczerze, że bardzo to lubię i zastanawiam się, czy jak u mnie będziesz w Łodzi, to nawet czy ci nie pokażę, jak to wygląda.
100% się zgadzam z tobą, że w takich klasycznych rozwiązaniach, takich właśnie jak projektor, no ktoś mógł powiedzieć, że to taki trochę relik przeszłości, no po co skoro mam OLED-a, no projektor takich kolorów nie
osiągnie.
No
właśnie, bo masz lepszy obraz w telewizorze, zdecydowanie.
Dokładnie, masz zdecydowany. Oczywiście, to nie jest tak, że to on jest trochę lepszy, on jest o wiele lepszy, to jest w ogóle inna
klasa.
Dużo,
tak, tak.
A mimo wszystko, ten snop światła uderzający, wiecie, w tą ogromną ścianę przed tobą, czy ten tam płachtę jakąś macie, czy są takie specjalne ekrany, na których to możecie rzucać.
Ja to akurat na ścianę walę.
Lub na ścianie. To robi jednak taki klimat kina, tego old schoolu, który każdy zna, każdy lubi i no jest to coś innego. I ja cię naprawdę bardzo rozumiem i generalnie nieraz mi przesyłałeś jakieś takie różne nagrania, chociażby telefonem, że o, patrz Marcin, włączyłem sobie projektor, gram sobie w Wiedźmina i masz przed sobą.
No i na screenie to wygląda totalnie gówno po prostu.
Ale nie, powiem ci, że już przez to twoje nagranie było widać, że to jest, że to wygląda naprawdę, że ten obraz jest ogromny, że ty sobie leżysz na łóżku, masz dosłownie Geralta przed wielkości Transformersa 5 na 5 metrów przed sobą. No dobra, przesadziłem z tym 5 metrów, ale ogromnego, no 2 na 2 metry co najmniej. Jest tego, wiesz, ciemno w pokoju, jest naprawdę fajny klimat. No ja generalnie, wiesz, wtedy tak trochę z zazdrości zareagowałem, wiesz, o, to nie jest to samo,
co to masz OLED, piksele nie? Wielkości mojego paznokcia.
Ale
widzę,
chłopie, tam zaraz tam człowieku, projektor za ile?
Allegro.
więc jakby ja to 100% rozumiem i mam nadzieję, że jak już się przeprowadzimy do naszego nowego domu, to sobie na taki projektor
stary, absolutnie ci polecam, bo ty będziesz miał chatę przecież wielką, naprawdę polecam ci projektor, mogę ci pomóc coś wybrać, bo naprawdę mój projektor to nie jest jakiś, wiesz, to nie jest wypas, to jest jeden z najprostszych jakichś chińskich projektorów, po prostu byleby miał Full HD, a w tym momencie są rzeczywiście, no technologicznie to w ogóle projektory, które są bez porównania dużo lepsze niż mój, zresztą są bardzo fajne projektory, które nie stawiasz za sobą, które rzucają na wprost obraz, tylko są projektory laserowe, które stawiasz po prostu na dole ściany, nie? Po prostu tak jak soundbar pod telewizorem i one walą obraz do góry i to wygląda błędnie, więc nawet nie potrzebujesz tego, żeby gdzieś mieć to odejście i żeby ten obraz był, wiesz, rzucany z daleka, bo to też jest problem. Ja bym chętnie sobie w moim mieszkaniu aktualnym taki projektor powiesił, ale tutaj po prostu nie mam gdzie, dlatego jeździmy z nim najczęściej tam do Zosi na wieś, bo po prostu tutaj nie mam jak tego projektora zamontować, ani nie mam takiego, wiesz, no miejsca, żeby on mógł sobie spokojnie wisieć, więc to, no ale to na spokojnie pogadamy, jak kiedyś będziesz
ciekawe,
u mnie, to ci
ciekawe, jak
wszystko.
To jest ten, ciekawe jak to jest z tymi projektorami faktycznie 4K, czy one rzeczywiście mają tak dobrą rozdzielczość i okej, okay, i to rzeczywiście faktycznie, o kurczę, no, a jak jest natężeniem światła, czy ta lampa, czy ten obraz jest, wiesz, taki jasny, jakby nie masz takiej ochoty, że podkręciłbym trochę jasność tego obrazu, bo na przykład, czy tam nasyciłbym go właśnie jakimiś.
Wiesz, no, musisz się liczyć z tym, że projektor musisz oglądać, jak jest ciemno w pokoju. Bo generalnie są projektory, które są bardzo jasne, ale dalej, wiesz, rzucasz obraz na białą ścianę. Więc najczerniejszy punkt obrazu, no to jest ta biała ściana. Więc jak jesteś w dzień i masz po prostu, wiesz, białą ścianę oświetloną normalnie światłem z zewnątrz, no to ona nie jest czarna, tak? No to tym samym nie będziesz miał tej czerni. A w nocy, no to już jest trochę co innego. Dużo zmienia to na przykład, jaki masz kolor sufitu albo kolor ścian dookoła, no bo to światło, które ci się odbija, które oglądasz, tak? Odbija ci się od ściany, ono też się odbija potem z powrotem od sufitu i wraca z powrotem na ścianę, więc już tracisz trochę kontrastu, więc dałem by było to, żeby na przykład mieć czarny sufit i ściany dookoła tego miejsca, która jest pomalowana na biało, pomalować też na czarno i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie mam. Nie, po prostu tego, chociaż tam
to jest ewidentnie, no, tak samo chodzisz do kina i nie wyobrażasz sobie chyba oglądania filmu przy zapalonym świetle, tak samo chyba po prostu projektor równa się ciemne pomieszczenie, równa się wieczór, noc, coś w tym stylu. I tego raczej nie da się przeskoczyć.
Będziesz miał jakąś piwnicę w nowym domu?
Tak, będę miał.
Sobie w piwnicy gralnię razem z salą kinową i po prostu petarda.
A planuję, powiem ci coś takiego, bo ta piwnica jest taka dosyć duża. Nie mamy tam garażu, natomiast piwnicę mamy dosyć dużą i tam sobie planuję sobie może jakiś męski kącik zrobić, więc myślę, że jest to dobry pomysł.
Wiesz, kanapa, rzutnik i naprawdę fajna sprawa, no.
Dokładnie.
Natomiast odradzam do grania, od razu ci mówię, bo po prostu, wiesz, zawsze jest jakieś opóźnienie przy tym obrazie, nie? To nie jest tak komfortowe granie jednak jak na telewizorze, gdzie masz to opóźnienie naprawdę minimalne, więc do grania...
Czyli to czuć, czyli mówisz, że czuć to opóźnienie. I to
takie, nie jest tak, że czuć, ale są ludzie, którzy twierdzą, że widzą różnicę między 5 milisekund a 30 milisekund, ja tego nie widzę.
Okay.
Natomiast jeżeli jesteś jedną z tych osób, to możesz już to czuć. Poza tym rzadko który z takich, przynajmniej z tych tańszych projektorów, da ci 60 klatek. W ogóle bardzo trzeba uważać, bo przy projektorach to, co piszą, a to, co realnie jest, szczególnie jeżeli kupujesz projektor z Chin, to w ogóle możesz sobie od razu włożyć między bajki, bo standardem jest to, że oni podają, że coś ma Full HD, a tak naprawdę chodzi tylko o to, że obsługuje filmy Full HD, możesz załadować plik po prostu, który ma Full HD, a realnie projektor ma na przykład 480p.
Nie? To nikogo chyba nie dziwi, bo zawsze z tym sprzętem z Chin to rzeczywiście mocno trzeba uważać.
Dobra, to myślę, że zostawmy sobie już na trochę Dune, bo takich rzeczy popkulturowo, filmowo, serialowych trochę ostatnio nam się dzieje ciekawych. Jeden specjalnie z takich grubych tematów pominiemy, bo zostawimy go sobie na za 2 tygodnie. Ale ostatnio dostaliśmy trailer filmu, o którym mamy też zresztą odcinek, bo nagrywaliśmy kiedyś odcinek o jednym z moich ulubionych filmów lat 90., czyli o The Crow. I dostaliśmy trailer remake'u lub w zasadzie ciężko nawet nazwać remake'iem, bo ta historia jest zupełnie inna w tym trailerze, przynajmniej przedstawionym widać, że to nie do końca poza samym zarysem jest to samo. I jestem ciekawy w ogóle twojego wrażenia na temat tego, wiesz, The Crow, bo wiesz, było bardzo dużo podejść do próby odtworzenia filmu. Tych osób, które były zatrudniane jako główny aktor i tak dalej, tam była po prostu cała masa. I w końcu się komuś dało dopiąć i ten film nakręcić po, wiesz, ponad 20 latach, więc jestem ciekawy tego, co myślisz?
Zwłaszcza, że cię trochę ciążyła na nim taka klątwa, nie?
No zdecydowanie
o
tak.
O której opowiadaliśmy tutaj. Jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to odsyłamy do odcinka The Crow, bo taki odcinek w naszej bibliotece mamy. Powiem ci tak, okej, okay, czyli mówisz, że jest to... Bo ja widziałem tylko trailer i jest to właściwie, wiesz, tak patrząc na szybko po tym, co ten trailer pokazuje, no to jest to tak ta sama historia, tak? Jak w części pierwszej, czyli jest para mocno zakochana, która ginie, zostaje w bardzo brutalny sposób zamordowana. No i narrator tam mówi, że jeśli tam pojawi się kruk, prawda, że można wrócić jakby do tego świata i gość, zresztą ten główny bohater, czyli kruk, tutaj nabiera jakichś wielkich mocy, powraca i chce się rozliczyć z tymi gośćmi, którzy dokonali tego brutalnego mordu na jego kobiecie. No zresztą w jedynce to było podobnie, bo pamiętam ten cmentarz i tą rękę, która wyszła z grobu i gość powstał z martwych. W takim bardzo, wiecie, burza, trzaskają pioruny, no generalnie taki horrorowy klimat. Wyglądał to jakiś powrót żywych trupów, ale wiecie, nie wyglądało śmiesznie, tylko tak bardzo posępnie i dosyć horrorowo, więc w ogóle uważam, że temu filmowi należy się remake, bo lata, w jakich on był nakręcony, wiecie, no nie każdy lubi styl lat 80., 90. My kochamy, no bo my jesteśmy retronautami, w tych czasach się wychowaliśmy i to jest dla nas wzór. Jakby do tego, wszystko co oglądamy, to troszeczkę odnosimy do tych lat, na których zostaliśmy wychowani. No tak samo jak z jedzeniem, nie? Jak coś zjedliście za dzieciaka u mamy czy u babci, to jakby całe życie, jak już będziecie jedli te gołąbki czy tego schabowego, to trochę będziecie odnosili do tego...
To jest śmieszne, że pomyślałem o schabowym w tym samym momencie z dzieciństwa, a ty nagle mówisz o schabowym. No, niezły jesteś, okej.
No, no więc zawsze będziecie porównywali jednak do tego, więc tak samo my porównujemy i o ile pierwszy Crow był no, bardzo, bardzo dobry, to myślę, że temu filmowi należy się remake, bo wiecie, no jednak technologia tamtych lat, jakby możliwości, no po prostu techniczne, no nie były tak zaawansowane, jak są w tych czasach i myślę, że można by to zrobić jeszcze lepiej. No i ten trailer myślę, że to całkiem nieźle pokazuje i tak nawet ten aktor główny, który tutaj gra, dosyć mi pasuje, mimo że tak, nie ma właściwie jakichś takich długich włosów, nie wygląda jak rockman z gitarą, to w tym, na tych ujęciach, gdzie ma ten czarny płaszcz, coś co najmniej jak Kaleb z Postala i te oczy pomalowane takie na czarno troszeczkę, wygląda naprawdę groźnie. No i przede wszystkim już też można zobaczyć, że film jak jedynka jest dosyć brutalny, ale taki brutalny sposób, że nie odwracałem oczu, tylko byłem trochę jak takie dziecko zafascynowany. Wow! Zresztą jak już sobie uświadomiłem, że ja oglądam ten trailer i robię pod nosem takie dźwięki czy takie komentarze typu wow, to nagle uświadomiłem, o kurde, to mi się chyba podoba.
Wiesz, Brandon Lee będzie bardzo ciężki do zastąpienia. Po prostu to jest taka rola, która podsumowuje jego karierę. No, zresztą nie dało się inaczej, no bo on zginął w trakcie kręcenia tak naprawdę tego filmu, więc jeżeli nie słuchaliście odcinka o The Crow, to naprawdę polecam, bo tam dużo ciekawostek opowiadamy, takich, które gdzieś tam trochę legend nawet można byłoby powiedzieć, jakichś takich miejskich, które wokół tego wszystkiego narosły. Nowy trailer jest ciekawy, natomiast to, co zwróciło moją uwagę, jest bardzo kolorowe w stosunku do oryginału. Jest
oj, taki, tak,
wiesz, dużo jest faktycznie tego niebieskiego, niebiesko-zielonego i pomarańczu, czyli Teal and Orange, takiego typowego kinowego, takiej typowej kinowej
wygląda
kolorystyki.
Wygląda trochę jak amerykański film akcji, po prostu.
Taki
jak
typowy
amerykański
blockbuster.
Tak, taki blockbuster nie ma faktycznie jakiegoś swojego charakterystycznego stylu, takiego, żeby kolor był na przykład tak jak w Matrixie, trochę zielonkawy, czy tak jak się w memach śmieją, że tam, gdzie jest Meksyk, to jest zawsze więcej pomarańczu, który ma oddać tą temperaturę.
Tak. I teraz ciekawostka. Widać, że oryginalny Crow musi mieć jednak chyba bardzo dużą rzeszę fanów. Takich fanów, którzy po prostu, wiesz, nie wyobrażają sobie zmian, bo na ten moment na YouTubie mamy 72 tysiące łapek w górę i 110 tysięcy łapek w dół. Więc zdecydowanie większość jednak osób kliknęło ten kciuk w dół. I powiem ci szczerze, że jestem dosyć ostrożny w tym momencie. Na pewno Crow sobie obejrzę, no bo to jest jedna z tych historii, gdzie byłem zafascynowany i soundtrackiem oryginału i w ogóle różnymi takimi kultowymi tekstami i w ogóle samą postacią, którą wykreował Brandon Lee, w ogóle, wiesz, tym charakterystycznym makijażem, który potem był przecież skopiowany przez Stinga, wrestlera. Jeżeli ktoś z was wrestlingu nie oglądał, to chodzi o takiego słynnego wrestlera, który zresztą Sting w tym miesiącu miał swój taki ostatni pożegnalny mecz. Gościu ma 65 lat w tym momencie, wyobraź sobie, i do 65 roku życia cały czas był na tej, wiesz, na scenie. W zasadzie, wiesz, no wiadomo, że już gdzieś tam ukrywał to swoje ciało pod grubszą warstwą ubrania i tak dalej. Ten płaszcz był częściej widoczny cały czas w zasadzie, gdzieś tam, wiesz, jakieś całość już jednak ubrania na czarno. Natomiast ten jego charakterystyczny wygląd kruka cały czas pozostał i ten wygląd kruka, który był wykreowany w jedynce, no zresztą w zasadzie tak naprawdę był wykreowany w komiksie. Tutaj trochę też brakuje mi tego, że ta twarz nie jest pomalowana w ten taki charakterystyczny sposób, nie ma takiej białej farby, tylko gdzieś tam są te po prostu gdzieś tam cienie takie dookoła oczu zrobione. Taki bardziej Joker, powiedzmy, jeżeli
to
chodzi o wygląd.
Jest.
Natomiast no to jest jeden z filmów, który mam na celowniku. Na pewno go obejrzę, jak się pojawi.
Ale to zdziwiłeś mnie, stary, bo nie wiesz, YouTube, jak wszyscy wiecie pewnie, ukrywa te łapki w dół i ja muszę przyznać, że ja tych łapek w dół nie
plugin
widziałem.
Plugin sobie dodałem, żeby
wiem,
widzieć
że
z powrotem.
Tak, wiem, że sobie można dodać plugin i chyba to zrobię, bo jednak w sumie fajnie wiedzieć, co też inni ludzie o tym myślą. Nie, żeby to jakoś specjalnie wpływało na, wiecie, na nasze spostrzeżenia, no bo jednak to zawsze mi trzeba swoje zdanie. Natomiast to ciekawa informacja, że ludzie jakby tak zdyskredytowali to. No wiecie, no wszystko się zmienia, też nie mogą tego oddać. Znaczy, cholercia, no ja jestem zwolennikiem oddawania rzeczy jeden do jeden. Natomiast też bym, gdybym był reżyserem, szukałbym gościa z długimi włosami, szukałbym takiego stingowego klimatu. Tutaj jest troszeczkę inaczej. No też ciężko troszeczkę po tym trailerze wywnioskować, co mogłoby tutaj być tak bardzo nie tak, że tyle ludzi zagłosowało na nie. No z jakiego to oto powodu? No.
Przeczytałem ci komentarz, który ma 10 tysięcy łapek w górę. W oryginale Eric wygląda jak gitarzysta, który gra dla Nine Inch Nails. W reboocie wygląda Eric wygląda jakby rapował na SoundCloudzie.
Ej, ale stop. Nie, to jest prawda. To jest prawda, że czemu Eminem gra główną rolę? Nie, to coś w tym jest. Coś w tym jest. Faktycznie to jest jedyna rzecz, którą zauważyłem tak od razu i tak trochę tak serduszko tak mnie zabolało, jak to zobaczyłem, bo jednak no ten obraz tego gościa z długimi włosami, właśnie z czarnym płaszczem i z tą gitarą, no i w ogóle posępnego takiego rockmana, to było coś pięknego. Po co to zmienili na takiego, no
zobaczymy,
taki zwykły chłopaczek. Tego chłopaczka to, wiecie co, mógłbym dać i do Za Szybcy, Za Wściekli, tak jak był Andrzej powiedział, film o raperach, jakiś tam Ochroniarz Prezydenta, taki nijaki, no taki zwykły koleżka.
Wiecie, znaczy, wiesz, no, to co mnie zastanawia, teraz tak sobie zacząłem zdawać z tego sprawę, jak patrzę na jakieś, przewijam sobie jeszcze ten trailer, tak, żeby sobie przypomnieć. Brandon sprawiał wrażenie fajnego gościa, takiego naprawdę spoko kolesia, który naprawdę przeżył, wiesz, taką dużą traumę, w sensie, no, dużą traumę to nawet mało powiedziane, tak, ale po prostu faktycznie zdarzyło się w jego życiu coś bardzo, bardzo złego i to nie jest gość typu zemsta. Ten koleś przez cały czas tutaj ma taką minę, jak faktycznie taki złol, bardziej, wiesz, jakiś filmowy niż jako spoko koleś, który przeżył coś strasznego. Nie wiem, no jestem ciekawy. Ja powiem ci szczerze, że na pewno to zobaczę, ale też jestem ostrożnie nastawiony trochę.
Ja też na pewno to zobaczę. Powiem ci szczerze, że Mnie się osobiście ten trailer podobał. Autentycznie przez moment miałem ciary, jak tam było pokazane, że tam powraca, że te kruki się pojawiły. No i generalnie ta taka muzyka też jakoś mi to siadło. Naprawdę oglądałem trochę tak... Wiecie, to też może dlatego tak, że no, mnie się The Crew podobał. Ja niedawno to właśnie oglądałem, całkiem niedawno nagrywaliśmy ten odcinek. Jakby... Lubię ten klimat, to mi się podobało, podoba mi się ta historia, bo jest fajnie pomyślana i chyba można by powiedzieć, że jestem trochę fanboyem tematu, dlatego wszystko, co z, jakby z The Crow związane i co nawiązuje do tego, troszkę mi się podobało. No i dlatego wydaje mi się, że jak na razie po tym trailerze nie powiedziałbym nic negatywnego, ale aktora bym faktycznie głównego jak na razie z takich pierwszych rozkmin chyba zmienił. Mhm. Okej, a skoro jesteśmy właściwie przy trailerach, to muszę ci przyznać, że całkiem niedawno, bo dosłownie dzień wcześniej, dzisiaj nagrywamy w czwartek 21, czyli 20 marca, wytwórnia 20th Century Fox umieściła na swoim kanale bardzo ciekawy trailer. Myślę, że cię mocno zaciekawi, jeśli w ogóle o tym nie słyszałeś, bo jest to trailer dotyczący Aliena. Powiem ci, że wiesz, między Alienami było trochę przerwy.
Marcin, no. Wysłałeś mi go. Wysłałeś mi ten trailer, widziałem go.
Wysłałeś ci ten trailer. Okej. Okay. No to.
Nie, dobrze, tak chciałem tylko się ponabijać. Tak. Mówisz tak, nie wiem, czy widziałeś ja rozumiem, że tak na potrzeby.
Wiesz co, tak się nakręciłem się tak, że...
Ale jedź dalej, bo to jest mega temat, opowiadaj. Mm-hmm.
Wiesz, ja sam jestem w takim szoku, bo właściwie zobaczyłem go... A no tak, rzeczywiście, z godziny temu właściwie go zobaczyłem. I jestem dosyć zdziwiony, dlatego że... Znaczy zdziwiony, no taki pozytywnie zaskoczony chyba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. No bo ostatnie kino z Alienem to chyba był Obcy Przymierze, zresztą dosyć słaby. I to było chyba, nie wiem, 7-8 lat temu, coś takiego, więc franczyza tutaj Aliena mocno przycichła. Więc fajnie, że wracają, tym bardziej, że jak sobie zobaczycie na YouTubie, bo oczywiście wpisując Alien Romulus, bo tak się ma nazywać ta część, no to zobaczycie sobie, że tam w opisie filmu jest napisane, że po dużej przerwie wracamy do... franczyza Aliena wraca do swych prawdziwych korzeni, początkowych, tak jest napisane.
To jest to, co ja pomyślałem. Ja nie widziałem tego napisu, bo oglądałem ten trailer będąc w biegu na komórce, ale powiem ci, że to wygląda jak powrót do klimatu z pierwszego Aliena.
Dokładnie,
no nie?
Mnie się też tak wydaje, więc bardzo mi się to spodobało, podobał ten opis, że właśnie wracają do korzeni i historia będzie właściwie, bo tam porusza historię młodych kolonizatorów, którzy przeszukują zakątki opuszczonej stacji kosmicznej. No i stają z twarzą w twarz z najbardziej przerażającą formą życia ze wszechświecie, czyli z Alienem. Generalnie akcja filmu ma się dziać między wydarzeniami Obcego Jedynki a Obcego Dwójki. No i producentem filmu, co tutaj chyba jest na plus właściwie dosyć spory, jest reżyser oryginału, czyli Ridley Scott. Co do obsady aktorskiej, to... ja teraz tyle filmów nie oglądam, żebym tutaj wymieniał te nazwiska, czy coś by mi mówiły. No są to osoby, które już na złotym ekranie jakby, czy srebrnym właściwie, jak to się mówi? Właściwie srebrnym, słyszałem różne wersje. Na srebrnym ekranie już gdzieś swój debiut miały, no może tutaj jedna pani Azjatka będzie debiutowała, tak sobie zdążyłem szybko wyczytać, natomiast reszta osób już gra w jakichś filmach, niestety nazwiska ich jakoś mi strasznie wiele nie mówią, może dlatego, że nie oglądam jakiegoś tego głównego mainstreamowego kina teraz. A co najlepsze, premiera jest zaplanowana na 16 kwietnia tego roku. Kurczę, przecież jest 21 marca, więc mówimy o czymś, co będzie za niecały miesiąc.
No i... Czy to jest mega zaskakujące, powiem ci szczerze, bo ja jestem mega w biegu obejrzałem ten trailer, dosłownie wiesz, chwilę przed nagraniem gdzieś tam sobie zerknąłem na niego i nawet nie doczytałem tej daty, bo biegłem i tak mówię, o kurczę, ale fajny klimat. Tam przewinąłem sobie parę razy, jak mi mignęło nazwisko Ridleya Scotta, to mówię, o, o. No i przede wszystkim właśnie to, że to wygląda totalnie jak stary Alien. My w ogóle musimy koniecznie nagrać o Alienie kiedyś odcinek, bo to jest w ogóle mega sprawa.
Ja się nawet tak teraz powiedziałem, że musimy nagrać o Alienie odcinek. Teraz tak pomyślałem, czy myśmy nie nagrali o Alienie odcinka? To jest dosyć dziwne, że...
A nagraliśmy?
No właśnie nie wiem, aż mi się tak... Ja już nie pamiętam, bo tych odcinków jest naprawdę już sporo. Ale wydaje mi się, że Alien to takie must have, co powinniśmy nagrać. Faktycznie, jeśli jeszcze nie nagraliśmy, to na pewno nagramy. Być może właśnie świetną okazją do nagrania tego będzie, jak wyjdzie ten Alien Romulus.
Oj, to jest dobry pomysł. Cholera, to jest dobry pomysł. Kurczę, ja teraz kopię w naszych odcinkach, bo powiem ci szczerze, że już mam sklerozę. My nagrywamy prawie od... No, 4 lata już są, tak? Nie? I powiem ci szczerze, że ja nie pamiętam czasami, czy o czymś nagrywaliśmy,
ja
czy
też,
nie.
Ja też, ja też. Czasami mi się tak wydaje, że chyba nagrywaliśmy, później okazuje się, że nie. Albo wydaje mi się, że nie nagrywaliśmy, a ty mi mówisz, ale Marcin, nagrywaliśmy, nie? To jest dosyć ciekawe. No, mimo wszystko bardzo, bardzo ciekawa informacja. W ogóle to ten 16 kwietnia tego roku to jest dla mnie jakaś masakra. No, wiecie, też być może nie interesowałem się tak strasznie tym tematem i już od dawna były przecieki o powstawaniu
do
tego.
Do mnie też nie dotarło nigdy, wiesz, że w ogóle powstaje taki film.
Tak,
nie,
dokładnie.
Gdzieś tam przegapiłem
być
to.
Być może były jakieś przecieki nawet, być może, no na pewno coś było. No nie wierzę, że oni tak szczapy wyskoczyli, że bach, za 3 tygodnie będzie w kinach, nie? Więc myśmy chyba coś przespali, natomiast... Fajnie, że taka informacja do nas dotarła. Z tego, co doczytałem, to może dlatego nie było takiego hype'u na to i takiej pompy, może hype'u to może złe określenie, ale takiej pompy wcześniej, właśnie trailerów i tak dalej, dlatego, że to miał być jakiś chyba film czy serial wypuszczony w ogóle na jakąś platformę streamingową, której nazwy, szczerze mówiąc, nie znam. Pierwszy raz słyszałem o takiej platformie streamingowej. Ale stwierdzili w czasie produkcji, że to jednak chyba zasługuje na duży ekran. I pomyśleli, że jednak zrobią premierę w kinach. Dlatego być może to tak sobie cichutko boczkiem przeszło i dlatego o tym nie słyszeliśmy.
Ty, a jesteś pewien co do daty premiery? Bo ja w tej chwili czytam jakieś starsze wpisy, że film był planowany na 15 sierpnia. Czekaj, jeszcze upewnijmy się, żeby nie było wtopy, bo może źle zerknęliśmy na YouTubie na ten trailer.
A może, wszystko się może zdarzyć, aczkolwiek no, muszę szczerze przyznać, że ten 16 kwietnia mnie bardzo mocno zaskoczył i podejrzewam, że ten sierpień byłby bardziej prawdopodobny, no ale tak wyczytałem.
Wiesz co, ja widzę 15 sierpnia w... Tak, 16 sierpnia.
No kurczę, no to widzisz, że release date. Okay. O, rzeczywiście, August 16. No to bardzo was przepraszam. To cofamy.
Ale zdążyliśmy wyłapać w trakcie nagrania, więc okej, tak, nie jest źle.
Cofam tą moją radość, że to już jest za 3
tygodnie. Ale to i tak jest niedługo. Słuchaj, zazwyczaj takie trailery, wiesz, jakichś głośnych filmów to w ogóle potrafią rzucać na 1,5 roku czasami, wiesz.
Aha.
Wcześniej. Ja osobiście bardzo lubię pierwszego Aliena. Jestem absolutnie fanem jedynki i dwójki. Znaczy nawet dwójki, nie wiem czy nie bardziej, bo to był taki film za dzieciaka, jak oglądaliśmy, że tam był taki, wiesz, komandosik, rozpierdziel, tutaj fajna pani komandos, tutaj coś, wiesz, w ogóle tutaj te pikacze takie charakterystyczne, w sensie te detektory ruchu, więc to było mega, jak oni się tam w tej bazie bronili, w ogóle tutaj zalewają ich te alieny, no to było super. Jedynka jest zdecydowanie dużo bardziej horrorem. I to jest film, który się w ogóle nie zestarzał, bo ja go oglądałem z moją narzeczoną stosunkowo niedawno. Pokazywałem jej Aliena może w zeszłym roku i wydaje mi się, że ten film do tej pory można spokojnie włączyć w ogóle bez strachu. Ale dobra, nie rozmawiajmy o jedynce, bo to nie ma sensu. Ja na pewno tego Romulusa obejrzę, bo jestem bardzo ciekawy, w którą stronę poszli. Szczególnie, że no... Nie mamy replay tutaj, tak?
Już no właśnie.
Po prostu. Zresztą no też ciężko by było dojść nie wiadomo ile tą replay biedną.
Biedną, także... dokładnie. No zwłaszcza, że pierwsze filmy z Alienem, czyli z tymi generalnie rasą ksenomorfów, można by tutaj powiedzieć, chcielibyśmy być już tacy bardzo dokładni, tak naprawdę po prostu chcę się jakby odkupić swoje winy za podanie złej daty. Ale zaraz będę udawał takiego mądrego ksenomorfów, prawie sobie język na tym połamałem. No, ale wiecie, pierwsze części rzeczywiście Ósmy Pasażer Nostromo, czy Obcy Decydujące Starcie, to były naprawdę porządne tytuły. Później, no, Obcy kontra Predator, no też chyba nie, Alien vs. Predator też było okej, zresztą gra nawet powstała na tej podstawie, więc też spoko tytuły. Natomiast chyba ten Prometeusz i Obcy Przymierze, no, jakieś takie średnim tutaj poklaskiem te filmy się spotkały.
Pierwszy Prometeusz mi się nawet podobał, wiesz? To był taki film, który nie... opowiadał bezpośrednio o Alienie, ale jednak i powiem ci, że nawet wtedy jak oglądałem, to mi się nawet podobał. Nie wiem, czy ty widziałeś Prometeusza, ale dla mnie był nawet spoko w miarę ten film.
No powiem ci szczerze, że opieram się jakby na ocenach i jakichś takich komentarzach, które wyczytałem, ale są średnie. No ten Prometeusz okej, okay, jeszcze. No wiesz...
To się nie umywało do oryginalnego Aliena, to prawda, ale nie był jakiś dramatyczny.
No to jest właśnie to, że jakby tendencja jest jednak spadkowa, nie? A nie wzwyżkowa, czyli to nie jest tak, że obcy był, pierwszy jedynka było taka sobie, później coraz lepiej, zresztą rzadko kiedy tak jest, dlatego raczej jest niestety coraz gorzej, dlatego cieszę się, że wracają do tych korzeni i szczerze mówiąc już nie mogę się doczekać, stary, jak to brzmi w ogóle, wiesz, opuszczona stacja kosmiczna, jakieś zakątki tam przeszukują, ja nie mogę i w ogóle ta cała stacja kosmiczna na tym trailerze wyglądała tak bardzo podobnie jak do jedynce, te korytarze. A, powiem wam, że ja się trochę napaliłem. Myślę, że to będzie kawał dobrego kina, a jeśli nie, no to cóż, no to w takim razie wtedy z rozrzewnieniem stwierdzę, że wszystko, co jest wydawane teraz, jest takim gównem i trzeba żyć wspomnieniami.
To ja ci teraz opowiem o książce, która mnie ostatnio bardzo wciągnęła, w zasadzie audiobooku, bo gdzieś go sobie odpalam nawet do jakiegoś malowania figurek czy coś, bo skończył mi się trochę materiał taki, który byłem w stanie przesłuchać ze świata Warhammera i sięgnąłem po taką książkę, która też jest taką space operą, trochę gdzieś dziejącą się w kosmosie. Nazywa się to Expeditionary Force. Jest to książka, która jest typowym science fiction, ale z takim bardzo luźnym rozmachem, gdzie nie skupiamy się na... nie skupiamy się bardzo na tym, jak to jest realistyczne, tylko po prostu mamy typową wojnę w kosmosie. Opowiada o tym, jak mamy pierwszy kontakt, jak Ziemianie mają pierwszy kontakt z kosmitami, którzy po prostu postanowili na tą Ziemię napaść. Zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy, bo za chwilę druga frakcja kosmitów od razu pojawia się, żeby tą Ziemię ochronić, no bo jak już się jedni ujawnili, to już w tym momencie pojawiają się inni. I zaprzęgają ludzi do tego, żeby wyruszyli z nimi w kosmos, żeby gdzieś tam w tej wielkiej kosmicznej batalii brać udział, bo okazuje się, że w kosmosie między dwoma frakcjami, można byłoby powiedzieć, dzieje się ogromna wojna. Każda z tych frakcji ma swoje planety, które są takimi planetami klienckimi, powiedzmy, czyli ich troszkę podwładnymi. Ci podwładni mają jeszcze swoich podwładnych, no i my stajemy na samym dole tego łańcucha pokarmowego, stajemy się podwładnymi, taką planetą kliencką jeszcze gdzieś tam jakiegoś niższego gatunku i zaczynamy być wciągnięci w to wszystko, po czym okazuje się, że ta strona, w którą zostaliśmy wciągnięci, chyba nie do końca jest właściwa. Nasi ludzie gdzieś tam w kosmosie zostają w zasadzie odcięci niemalże trochę od tej Ziemi, przez to, że no oni sami nie mają technologii takiej, którą mogliby podróżować. Tą technologię można by powiedzieć, że z grubsza dostajemy od kosmitów, natomiast następuje bardzo ciekawy zwrot akcji, bo jeden z bohaterów, który jest takim typowym trepem, takim żołnierzem po prostu z Ziemi, który jest takim swojskim amerykańskim trepem żołnierzem, znajduje sztuczną inteligencję, która wygląda jak puszka po piwie i ta sztuczna inteligencja pochodzi z miliardów lat wcześniej, jest po prostu dziełem takiej mega, mega potężnej inteligencji, takiego mega potężnej cywilizacji, która z kolei gdzieś zaginęła, wyginęła, nie wiadomo, co się z nimi stało, natomiast ta sztuczna inteligencja jest mega potężną rzeczą i zmienia całkowicie postać rzeczy, a jednocześnie ma charakter takiego typowego dupka, z którym po prostu rozmawiasz przez cały czas i ten dupek cały czas robi różne śmieszne rzeczy, różne żarty tym ludziom i tak dalej. Powiem ci, że słucha się tego fantastycznie, a jest ciekawa pętla związana z Warhammerem, bo audiobooki czyta pan Wojtek Masiak, który nomen omen ma swój podcast na temat Warhammera i generalnie czy kanał na YouTubie, który się nazywa Wojtek Czyta Warhammera, i on bardzo dużo materiałów o Warhammerze czytał, w pewnym momencie został takim już zawodowym lektorem, czyta między innymi audiobooki i tutaj świetnie naprawdę interpretuje tą książkę, to Expeditionary Force ma bardzo dużo tomów. Ja w tej chwili jestem chyba na 6. czy 7. tomie i powiem ci szczerze, że naprawdę słucha się tego doskonale. Każdy z tych tomów no, jest wciągający, bardzo fajna historia. Muszę przyznać, że jeżeli miałbym polecić jakąś książkę w tym momencie do słuchania przy malowaniu figurek, to Expeditionary Force jest naprawdę świetną rzeczą.
No ciekawe w ogóle to, co powiedziałeś tak pokrótce o tej książce. To bardzo ciekawe podejście do tematu. Takie, muszę przyznać, że nie kojarzę
z dużą dozą humoru
podobnych dzieł. No i To, co mówisz, że ta inteligencja jest taka kąśliwa czasami, nie? Ja też się
nawet
tak zastanawiam.
Nawet nie czasami, to jest taki typowy dupek po prostu.
Ja się też zastanawiam, wiecie, kiedy tak u nas będzie w końcu, nie? Że ta sztuczna inteligencja stanie się taka jak to forum, z którego się tak śmieją na elektrodzie cały czas, gdzie tam ludzie praktycznie sobie nie pomagają, tylko się obrażają i wiesz, zapytasz się o coś sztucznej inteligencji, a ona powie, było poruszane 1000 razy, użyj szukajki, zamykam temat. Jak taki, wiecie, admin z najgorszych koszmarów, który potrafi w ogóle bana dać na forum, bo nie przeczytałeś punktu regulaminu 17b, który mówi, że coś tam, więc no generalnie to jest śmieszne i myślę, że sztuczna inteligencja w takim kierunku też mogłaby się przecież rozwinąć, więc tym bardziej ciekawe podejście. A co do tego właśnie, co mówiłeś, Wojtek czyta, no to też wam polecam generalnie na kanał, tam na tym YouTubie on ma chyba 1000 filmów, 2000 o tym Warhammerze, wow! Gość po prostu, no niesamowite, jeśli nie lubicie czytać, a lubicie słuchać, zwłaszcza jak ktoś dobrze to czyta, no to polecamy na pewno ten kanał.
Tak, zdecydowanie. I teraz jest jeszcze jeden temat dosyć gorący, bo dosłownie dzisiaj na Netflixie pojawiła się ekranizacja bardzo głośnej książki, która zdobyła ogromną popularność parę lat temu, zresztą nawet tacy czołowi politycy świata nawet polecali ją gdzieś tam, twierdzili, że jedna z ich ulubionych książek science fiction, bo jest to też książka science fiction, która jak zarysuje ci temat, to może gdzieś brzmieć trochę podobnie, aczkolwiek jest ekranizowana, czy tam właściwie napisana w zupełnie inny sposób, bo Expedition Air Force jest na wesoło. Tam nawet, powiem ci, że ta książka mnie, Expedition Air Force mnie ukradł już w jednym z pierwszych zdań, jak po prostu kosmici atakują na Ziemię, ale jeden z ich statków po prostu się rozbija na jakimś pipidowie, po czym generalnie nie wiedzą, gdzie są, bo im się zepsuł GPS i dosłownie w paru zdaniach jest to opisane, jak mieli zaatakować pewnie jakieś ważne miejsce, ale rozbili się na obcej planecie, nie wiedzą, co to jest, więc atakują najbliższy duży budynek, który okazuje się po prostu składem ziemniaków, więc już sam rozumiesz, jaki to jest poziom humoru tam w Expeditionary Force.
Podoba mi się.
Ale to, co w tym momencie weszło na Netflixa, nazywa się Problem, co chciał. I to jest książka, która jest napisana przez Chińczyka, co jest Xiano Li. Ja nie potrafię czytać chińskich nazw, więc tutaj nie będę w tym momencie próbował języka łamać, bo po prostu na pewno to przeczytam źle i zrobię z siebie i tak jeszcze większego debila. Ale Problem, co chciał, jest w zasadzie o tyle ciekawy, że naprawdę ogromną furorę zdobył. I tutaj może zarysuję ci całą fabułę, bo w zasadzie tam chodzi o to, że tutaj też mamy pierwszy kontakt z obcą cywilizacją, natomiast całość jest przedstawiona z takiego bardziej naukowego punktu widzenia i ten pierwszy kontakt następuje w bardzo dziwny sposób, bo po prostu ludzie zaczynają widzieć dziwne rzeczy, na przykład zaczynają widzieć liczniki, które się odliczają jakby, wiesz, w sensie licznik, który odlicza do zera, można byłoby powiedzieć, zaczynają widzieć tylko oni, pewne wybrane osoby zaczynają taki licznik widzieć i wiedzą, że coś się dziwnego wydarzy, po czym ludzie też odkrywają, że coś się powaliło z fizyką na świecie i ta fizyka generalnie zaczyna się zachowywać nie tak, jak powinna. Więc samo zarysowanie fabuły, cały cykl ma trzy książki, składa się z trzech książek, to jest trylogia. Jest to wszystko napisane w formie takiego science fiction, które ma być bardziej science niż fiction. I powiem ci szczerze, że mam z tą książką dwa problemy. Zacząłem oglądać serial, dzisiaj dosłownie zacząłem oglądać serial i mam wrażenie, że może być lepszy niż książka. Z tego względu, że ja osobiście trochę się od tej książki nie odbiłem się, bo ją skończyłem, ale miałem duże problemy z wytrwaniem do końca, dlatego że jeżeli coś ma być bardziej science i w bardzo oczywisty sposób to science przekręca w takich punktach, które... Wiesz, jak oglądamy film typu Gwiezdne Wojny czy coś takiego, gdzie po prostu już ta fizyka, no nieważne, no słychać wybuchy w kosmosie, to słychać, latają z mieczami laserowymi, nie tłumaczy, dlaczego te miecze laserowe działają, coś i tak dalej, tylko po prostu to akceptujemy. Jak ktoś ci próbuje tłumaczyć fizykę, o której wiemy, tylko ją przekręcać w jakiś dziwny sposób, to już zaczyna cię trochę boleć, to jest raz. A dwa, że ja usłyszałem od kumpla, który mi to polecał, że ta książka tłumaczy, dlaczego nawet jeżeli kiedykolwiek będziemy mieli kontakt jakiś z obcą cywilizacją, to że musi dojść do wojny. I powiem ci szczerze, że ja się z tym totalnie nie zgadzam, bo problemem jest to, że książkę napisał Chińczyk i jest ona napisana bardzo z chińskiego punktu widzenia. Jest to tak bardzo widoczna ta różnica między kulturą azjatycką, a kulturą europejską, czy nawet amerykańską i tak dalej. ta różnica jest po prostu gigantyczna. I to do tej pory widać, że oni po prostu myślą w kompletnie inny sposób. I teraz, o ile my nie potrafilibyśmy napisać realistycznego dzieła na temat, powiedzmy, czy nie, nie, ja nawet jeżeli bym poczytał o kulturze azjatyckiej, próbowałbym napisać o nich książkę, tak samo oni, jak próbują przedstawić sposób myślenia Europejczyków, on jest tak absurdalny po prostu momentami, że ja nie byłem w stanie po prostu ścierpieć działania bohaterów, bo oni po prostu robili tak dziwne rzeczy i zachowywali się w tak absurdalny sposób, że to widać, że to jest ten sposób myślenia Chińczyków, którzy mają takie, wiesz, takie podejście do pracy, takie po ich, że bardzo na baczność, że tak, tak, to wstyd, tego nie zrobię, to zrobię. Wiesz, o co chodzi, nie? To w tej kulturze azjatyckiej do tej pory zostało. I mam wrażenie, że ten serial, który gdzieś już na Netflixie pojawił się, trochę to łagodzi, no bo jest kręcony jednak przez Amerykanów i trochę te amerykańskie postacie, czy ci po prostu europejskie postacie są przedstawione jednak w bardziej europejski sposób. Więc zachęcam cię, nie wiem, czy ty w tej chwili w ogóle masz jeszcze Netflixa, czy zrezygnowałeś?
Mam.
To wiesz co, możesz sobie zerknąć na ten problem, co chciał, bo jestem ciekawy twojej opinii na temat całego pomysłu. Ja im dalej wchodziłem w książki, tym bardziej po prostu tam się pojawiały wytłumaczenia tych wszystkich dziwnych rzeczy, które się dzieją i te tłumaczenia były tak absurdalne, że się trzymałem za głowę i mówię, nie, nie, to jest po prostu dla mnie za dużo, to jest po prostu tak... Wiesz, czasami masz science fiction po prostu, gdzie nieważne jak coś się dzieje, masz sztuczną inteligencję, która jest puszką po piwie i robi różne głupoty fajnie, bo czytasz to na luzie, ale tutaj to było przedstawione w taki sposób, że była próba silenia się na tłumaczenia pewnych rzeczy związanych z fizyką, które no, były w taki sposób wytłumaczone, no bardzo dziwne, poza tym ten
ale
właśnie...
Ale mówisz, że sam Netflix jakoś wyprasował to wszystko.
Mam wrażenie, że to wyprasował. Tak, dokładnie tak. Wiesz, no ja dopiero widziałem, nie skończyłem tego serialu, no bo on dopiero co dziś się pojawił, tak? Dziś wszedł na Netflixa. I to jest też bardzo, bardzo głośny temat, więc ten problem trzech ciał wydaje mi się, że powinieneś zerknąć. Jeżeli ktoś z was nie czytał książek, są audiobooki, mimo wszystko polecam sięgnąć, no bo to jest jedna z głośniejszych pozycji ostatnich lat, naprawdę, jeżeli chodzi o rzeczy książkowe science fiction. I moja opinia jest bardzo subiektywna. Ja miałem z tą książką naprawdę problem z punktu widzenia, po prostu to punkt widzenia, ten azjatycki punkt widzenia był dla mnie po prostu nie do zaakceptowania momentami. Natomiast z drugiej strony oni tak myślą, oni się tak zachowują i to, że mnie irytowało zachowanie bohaterów albo irytowały mnie jakieś tam rzeczy, które są poprzedstawiane no, bardzo taki azjatycki sposób, nie musi być zły, tak? To nie musi być zły sposób. Po prostu być może ja mam jakąś alergię na to i może ja lubię azjatyckie rzeczy, lubię kulturę azjatycką, lubię, wiesz, manga, anime i tak dalej, ale tutaj
No nie, to jest inny świat na ziemi. No generalnie faktycznie jest to totalnie inna kultura. Zresztą bardzo jest to fajnie przedstawione w serialu czy filmie, o którym będziemy mówili za 2 tygodnie. Aż mnie tutaj kusi, żeby powiedzieć, ale nie będę mówił. Myślę, że się możecie już troszeczkę domyślać.
Natomiast powiem ci, że to jest chyba największa analiza, jaką kiedykolwiek zrobiłem do serialu, w sensie do odcinka, jeżeli chodzi o to, co się szykujemy na za 2 tygodnie, bo jeszcze nigdy nie miałem tak, żebym obejrzał dwie różne ekranizacje i przeczytał książkę.
Ja to samo, to mnie tak naturalnie wciągnęło, tak sobie myślałem, obejrzę sobie jeden odcinek, zobaczymy jak będzie, a tu stary nawet przedwczoraj oglądałem.
Bo jest doskonały!
Jest doskonały, ale dobra, nie rozkręcajmy się z tym, natomiast jest tam świetnie pokazane właśnie jak różne są te kultury i kiedy u nas właściwie w Europie, nie wiem, nawet w dawnych czasach, no jednak życie ludzkie miało tam jakąś wartość, mniejszą lub większą, tak to powiedzmy. O tyle w kulturze azjatyckiej często popełnienie samobójstwa, bo czegoś nie zrobiłeś i jesteś tym tak, w ogóle taki dyshonor to jest dla ciebie, że wolisz się zabić. No u nas jest to trochę nieznane, prawda? U nas to raczej zły pan gdzieś mógł spalić wioskę w ramach jakiegoś odwetu, natomiast sami ludzie chcieli żyć, chyba, to źle może zabrzmi, albo dziwnie, ale my chyba tej... całego tego honoru aż nigdy tak rozbuchanego nie mieliśmy, albo nie traktowaliśmy tego na zasadzie, że raz się w życiu potkniesz, to musisz się zabić, bo będziesz do końca życia zbrukany. Natomiast kultura azjatycka opiera się na tym, że no tam raczej za pomyłki się płaci słono. Życie ludzkie nie ma właściwie takiej wartości jak u nas w kulturze europejskiej. No ale dobra, może nie rozgadujmy się na ten temat. No jest to totalnie inne podejście, masz rację i będzie to świetnie widać za 2 tygodnie w naszym odcinku. Ale chyba na dzisiaj to już wszystko. Tutaj plusem od razu jest, mówię to, że za tydzień też spodziewajcie się odcinka, dlatego że no tego update'u było No, dosyć sporo się zebrało tego przez ten czas. Ostatnio się spóźniliśmy z odcinkiem przez Andrzeja, więc jakby należy wam się tutaj odcinek tydzień w tydzień, myślę, żeby troszeczkę to wszystko nadrobić. Zresztą z przyjemnością go nagramy, bo mamy jeszcze wiele do powiedzenia, więc słyszymy się za tydzień.
Tak, dokładnie tak. A dzisiaj dziękujemy, że byliście z wami, że byliście z nami.
Jeszcze nie wyzdrowiał.
Sięgnijcie sobie na pewno po Problem Trzech Ciał, jeżeli macie Netflixa. Jestem ciekawy waszej opinii. Możecie nam napisać w komentarzach w ogóle, jak wasze wrażenia, bo to jest naprawdę ciekawa pozycja. Na pewno polecamy wybrać się na Dune. A dzisiaj dziękujemy wam. Możecie znaleźć nas oczywiście jak zawsze na Spotify. Możecie znaleźć nas na Apple Podcast. Oczywiście też na YouTubie, którego jak zwykle troszeczkę zaniedbujemy, ale mimo wszystko gdzieś tam te odcinki na niego trafiają. Możecie znaleźć nas na naszym Facebooku. Dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
Do usłyszenia. Cześć.